Serce jak obłok.
Second feels like coming home. Oh, that dark night rolls on, with all the power. And I lay in the stillest hour, we can't forget regrets and think about the moments yet to come, and watch the midnight violet. Dewdrops drying sweetly in the sun. Oh, eternity hangs on the edge of a flower. And I love, and I love, and I love, and I love. In the stillest hour,
Państwa bardzo serdecznie i ciepło w audycji Serce jako obłok. Tomek Goska program realizuje. Agnieszka Osmulska-Ilczuk, Joanna Kuczborska w studiu. Jeszcze chcemy przypomnieć o konkursie, który powolutku już osiąga swój kres. Wydaje się, że naprawdę bardzo inspirujący temat i do marzeń, i do wyobraźni bardzo łatwo go przyłożyć. Wystarczy dokończyć zdanie. A kiedy będę? Najczęściej przychodzą wiersze, ale może być też proza poetycka. To kiedy będę może dotyczyć miejsca, czasu, osób. Tu popis dla Państwa marzeń i Państwa wyobraźni, bo przecież to wcale nie musi być osadzone w rzeczywistości. Na Państwa oczywiście czekają nagrody. A my czekamy na Państwa wiersze, prozę poetycką pod dwoma adresami. Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 5608 110 Siedlce. tu dopisek na kopercie Serce jak obłok i adres internetowy studio@radiopodlasie.pl. W temacie proszę napisać Serce jak obłok.
As sure as the clouds will fly, the sunlight will fill the sky. I know every time I see you, I'll see love in your eyes. Though the dawn will chase the night, and the seasons will come in line. I know every time I see you, I'll see love in your eyes. To know it's true, with every beat of my heart for you. One thing will never change, I see love in your eyes. When we are getting old, I want these words to fill your soul. So I'll say it again and again, I see love in your eyes. I see love in your eyes, and love in your eyes, love in your eyes. I know every time I see you, I see love in your
pod gwiazdą.
A dzisiaj, proszę Państwa, goście, muzyka, podróże i Pan Bóg, i poszukiwanie również w bardzo odległych zakątkach świata tego, co ważne w wierze, ale to w drugiej części audycji, bo zaczynamy muzycznie od gości, którzy odwiedzili Siemiatycze przy okazji obchodów 470-lecia nadania Siemiatyczom praw miejskich. Te obchody właśnie wspaniałym koncertem Stanisława Sojki i Sojka Quintet, a także Marka Kościkiewicza zakończyły się. Muzyczna strona Siemiatycz, taki tytuł nosił cykl imprez, które były organizowane właśnie z racji wspomnianego jubileuszu. Proszę Państwa, Agnieszka Bolewska-Iwaniuk po koncercie oczywiście spotkała się z muzykami, by porozmawiać o tym, co ważne dla nas tutaj, mieszkańców regionu, bo też chcemy wiedzieć, jak osoby przyjeżdżające, by tu koncertować i kulturalnie nas rozwijać, odbierają nasz region, ale również rozmawiała o tym, co w samej muzyce istotne i w działalności gości, którzy do Siemiatycz przyjechali. Mieszkańcy Siemiatycz bardzo ciepło przyjęli muzyków. Publiczność bezbłędnie wyśpiewywała tekst znanych sobie piosenek. Oddajmy zatem głos Agnieszce Bolewskiej-Iwaniuk. Zobaczmy, jak muzyczna strona Siemiatycz 3 lutego, czyli dokładnie tydzień temu, prezentowała się.
W Siemiatyczach to nie jest częste wydarzenie. Tacy artyści, tacy muzycy. Czy pan, jadąc do Siemiatycz, w ogóle wiedział, gdzie to jest w Polsce? Czy ta miejscowość...
Wiedziałem doskonale. Ja często dosyć przez Siemiatycze przejeżdżam w drodze do Puszczy Białowieskiej.
Więc ta wschodnia Polska nie jest panu obca?
Nie jest mi obca, chociaż w Siemiatyczach grałem pierwszy raz w ogóle. Także to jest dla mnie dziś pierwszy raz.
I jak sprawdziła się nasza publiczność?
Jestem pod wrażeniem muzykalności Siemiatyczan. Pięknie śpiewali ludzie, i faceci, i kobiety, i to nie często się zdarza, muszę powiedzieć. A ja od wielu lat prowadzę podczas koncertów takie śpiewy, także mam skalę porównawczą.
Ten podział na głosy udał się?
Udał się, jak najbardziej.
Czy publiczność wymuszała jakieś utwory, czy pan miał swój przygotowany
program? Nie, publiczność nic nie wymuszała. Jesteśmy przygotowani do grania, gramy to, co w danym czasie, w danym okresie jest na naszej, że tak powiem, tapecie. Także nie zdarza się, żeby ktoś z nas wymuszał coś.
Właśnie te utwory, czy pan je dobiera w zależności, nie wiem, od swoich nastrojów, czy od tego, co nagrywacie akurat?
To jest właściwie mieszanina tych powodów. Częściowo są to rzeczy, które rzeczywiście jakoś w ostatnim czasie nagrywaliśmy. Częściowo to są rzeczy, które od wielu lat, że tak powiem, są w naszym repertuarze i właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby niektórych piosenek nie było, więc to jest jedno. Oczywiście do tego dochodzą różne okoliczności, co innego jest koncert taki w miejski, bym powiedział, co innego jest koncert taki, powiedziałbym, monochromatyczny, to znaczy my też grywamy czasami tryptyk rzymski. No i to jest utwór duży sam w sobie, to nie jest zbiór piosenek, tylko to jest jakaś całość. No i wtedy to jest zupełnie inna okoliczność. Także dysponujemy ogromnym repertuarem i w zależności od tego rzeczywiście, jakie wyczuwamy potrzeby, czyli jakie utwory wydają nam się najstosowniejsze, to tak właśnie tą drogą idziemy.
Pan jest muzykiem, którego utwory rozpoznaje się już po kilku nutach. Nie tylko ci, którzy biorą udział w jakimś quizie muzycznym, ale publiczność na pewno na każdym koncercie te utwory rozpoznaje i w ogóle one są bardzo rozpoznawalne, bo pan właśnie jest taki ponadczasowy. Każdy zna pana jakieś utwory, no i właśnie chociażby takie wielkie rzeczy jak Tryptyk Rzymski. Grał pan przed Janem Pawłem II, grał pan dla różnej publiczności i właśnie nie podlega pan w ogóle żadnym wpływom tego, co jest modne.
Moda nigdy nie interesowała mnie specjalnie, ale to jest wynik też, wie pani, procesu wieloletniego. Ja jestem na chodzie, że tak powiem, 35 lat. Pierwszy album nagrałem w 1978 roku, czyli będzie 35 lat w tym roku, odkąd nagrałem pierwszą płytę, a debiutowałem jeszcze wcześniej, więc to jest raczej tak, że po pierwsze miałem czas, żeby się czegoś nauczyć, a po drugie miałem czas znaleźć swój własny język muzyczny. I tak oto jestem w sytuacji, w której ta nasza muzyka wyraża się w sposób taki definitywny i oczywiście jeżeli ktoś komuś się obiło uszy raz czy drugi, to może ją rozróżniać, prawda, wśród innych, ale moda ma to do siebie, że ma krótkie nogi, a ja zawsze chciałem po prostu tak długo, jak będę zdrowy, pracować, robić muzykę i z tego mieć też chleb.
Kiedy przegląda się strony internetowe, informacji o panu jest bardzo wiele, zarówno na pana oficjalnej stronie, jak i na różnych innych. Kiedy czytałam na jednej ze stron, był taki podział, biografia, dyskografia i życie prywatne. I tam było tylko jedno słowo, katolik.
No tak, ja jestem katolik, formacja ewangeliczna, chrześcijanin, tak, jak najbardziej. No i co więcej dodać? Nic dodać, nic ująć.
I pana początki to śpiew w chórze katedralnym.
Także szkoła muzyczna,
ale miał pan też doświadczenie jako organista.
Tak.
Czy ktoś, kto tak zaczyna, czy ktoś, kto śpiewa właśnie chociażby w chórze kościelnym, czy to jest już początek, czy to jest szansa, żeby taki człowiek tam zaczął się rozwijać i potem śpiewał dalej?
Wie pani, to zależy. To zależy od człowieka, od indywidualności. Nie każdy, kto śpiewa w chórze, pozostaje muzykiem czynnym, czy też rozwija się w stronę bycia solistą. To już jest sprawa indywidualna bardzo. Mnie oczywiście śpiewanie w chórze bardzo rozwinęło i uruchomiło muzycznie, dlatego że no, byłem młodym chłopcem, ale ponieważ już czytałem nuty, więc mogłem śpiewać wspaniałą muzykę europejską, starą europejską muzykę, więc to dla mnie było pławienie się właściwie w tym bogactwie od Wacława Szamotu, Palestrina, Orlando di Lasso, Handel, Verdi, Moniuszko i wielu innych. No i to rzeczywiście dość unikalna możliwość dla takiego adepta jak ja, młodego chłopca, żeby poznać literaturę europejską, a także żeby rozwinąć śpiewanie, bo trzeba powiedzieć, że śpiewanie w chórze bardzo rozwija śpiew, dlatego że w chórze trzeba się nauczyć dostosować do sąsiedztwa, to znaczy chór to nie jest solista, tylko chór to jest jeden instrument, który powinien brzmieć jak jeden i w związku z tym trzeba słuchać sąsiadów i starać się ich nie zagłuszać, nie przekrzykiwać, nie śpiewać głośniej czy nie śpiewać ciszej. I to samo w sobie jest takim ćwiczeniem, które bardzo pozwala to przejąć kontrolę nad aparatem śpiewu.
Do talentu zawsze potrzebna jest ciężka praca. To nie da się tylko szczęściem.
No to oczywiste, tak.
I ta szkoła muzyczna i te podstawy potrzebne są zawsze dla muzyka.
Wie pani, znani są w historii muzyki ludzie, których się określa mianem samouk. To się zdarzało. Było paru geniuszy w historii muzyki, którzy nie kończyli szkół. Ale po pierwsze byli geniuszami, po drugie za tym idzie fakt, że byli też przypadkami rzadkimi. Natomiast owszem, ja bardzo cenię sobie fakt, że przeszedłem drogę szkolną, ponieważ to mnie uzbroiło w narzędzia pozwalające mi no, iść dalej i nie zatrzymywać się. Ja potrafię różne rzeczy robić, jeżeli chodzi o muzykę, nie wszystko. Natomiast w kilku dyscyplinach jestem dość przyzwoicie wyposażony i to daje mi możliwość naprawdę bardzo ciekawego życia artystycznego.
I że to był od zawsze pana wybór, żeby być muzykiem?
Gdzieś tak, na początku pomogli mama, dziadek i jakiś taki, bym powiedział, taki ogląd, że jestem muzykalny. No to gdzieś tam w okolicach pierwszych lat szkolnych. Ale był taki moment, kiedy ja zostałem zapytany, co ja chcę dalej robić. No i wtedy, to było na przełomie podstawówki i szkoły średniej, i wtedy już z całą pewnością jakoś powiedziałem, że tak, ja chcę być muzykiem. To spowodowało, że kontynuowałem naukę.
I dzisiaj śpiewa pan rodzinnie.
No tak, moi synowie, dwaj starsi, pracują. Są bardzo przydatnymi muzykami.
I też wykształconymi przez ojca? Czy pan ich uczył muzyki?
Nie, nie. No, wie pani, oni się chowali wśród muzyki, więc to jest oczywiste, że muzyka nie jest im obca. Ale ja ich nie kształciłem. Nie. Tu Staszek Sojka. Pięknie się kłaniam i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Podlasie.
Dziś, gdy ciebie mi brak, i gdy stało się tak, odeszłaś już i nie wrócisz tu, muszę być sam. Że nie wrócisz, już wiem, czas upływa jak sen. Zgubiłem twój ślad i teraz w świat pójdę już sam. Żeby tak bez ciebie, bez ciebie być. Szare są dni, słońca w nich brak. Gdzie jesteś ty? Chciałbym cię widzieć tu, mój jedyny śnie. I przez życie tylko z tobą, tylko z tobą.
blasku płyną jak sen. Zgubiłem twój ślad i teraz w świat.
Ze Stanisławem Sojką rozmawiała Agnieszka Bolewska-Iwaniuk, a my już niebawem zaprosimy Państwa w jednej z kolejnych audycji do wysłuchania rozmowy z Markiem Kościkiewiczem, który także bardzo chętnie podzielił się swoimi muzycznymi wrażeniami po koncercie w Siemiatyckim Ośrodku Kultury. A na razie Marek Kościkiewicz, muzycznie.
Dobrej strony.
Kolejna dobra książka, którą chcemy Państwu dzisiaj polecać w audycji Serce jak obłok, to najnowsza książka Szymona Hołowni, Last Minutes. Książka, która już od pewnego czasu na rynku wydawniczym znajduje się. Mogą Państwo po nią sięgać, wybierając się do księgarni. Gorąco Państwu polecamy. Czy to jest książka o podróżach, czy to jest książka jak zwykle u Szymona Hołowni o wierze, o chrześcijaństwie, o różnorodności tego, w jaki sposób zmierzamy do Pana Boga. Trudno powiedzieć. Myślę, że Państwo muszą to ocenić, czy bardziej ten rys podróżniczy będzie dla Państwa istotny, czy będą chcieli Państwo z tą książką razem poszukiwać i zachwycać się chrześcijaństwem. Niewątpliwie to chyba jedna z najlepszych książek Szymona Hołowni, jeśli nie najlepsza. Pięknie też wydana, jeśli chodzi o względy edytorskie, dlatego że mnóstwo zdjęć w książce znaleźć można właśnie z dalekich, egzotycznych podróży Szymona Hołowni. Być może nawet Państwo nie wiedzieli, że znany publicysta i dziennikarz podróżuje z tak ogromną pasją. O książce wiele też powie rozmowa, którą dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować. Z Szymonem Hołownią rozmawiał Rafał Łączny i już za chwilę będziemy mogli czegoś więcej na temat i podróżowania, i poszukiwania, i samej książki Last Minute dowiedzieć się.
In Union Square, a sense of expectations hanging in the air. I feel a change is coming from somewhere deep inside. I walk into the station, take you for a ride. L train, love train, L train, please take me to the end of the line. Rising into darkness, deep below the ground. I feel somehow elated by the screeching metal sound. And I look outside the window at the world I leave behind. Hiding in the shadows, you gain speed in my mind. L train, oh, love train. L train, please take me to the end of the line.
Naszą rozmowę chciałbym zacząć od scenki, którą opowiedziała mi jedna z moich koleżanek ostatnio. Miejsce akcji, jedna z warszawskich księgarni. Dwie młode dziewczyny stoją przed półką z książkami, wskazują na jedną z tych książek i mówią: chciałabym dostać taką książkę w prezencie. Jaka to była książka? To była pana książka. Last Minute, 24 godziny chrześcijaństwa na świecie. To chyba najlepsza recenzja, jaką można usłyszeć.
To jest rzeczywiście bardzo, 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 bardzo miłe i no nie ma nic lepszego dla autora niż świadomość, że książki idą tam, gdzie powinny być, czyli do ludzi i oni je czytają, nimi się dzielą. Tak, to jest największy komplement. Nic nie jest w stanie dać większego poczucia sensowności w tej pracy niż świadomość, że ktoś wziął do ręki, przeczytał, coś w nim to zostawiło, że chce się zapoznać, że ta książka po prostu żyje.
Zastanawiałem się przez chwilę, czy panu się znudził kościół w Polsce. Zebrał pan walizki, zainwestował także swoje pieniądze i przez pół roku tułał się po świecie w najbardziej możliwie egzotycznych miejscach, jakie tylko można sobie wyobrazić, po to, żeby odwiedzić tam, no właśnie, kogoś innego, czy kogoś takiego jak my?
i innego i jednocześnie takiego samego jak my, no bo przecież jesteśmy wszyscy jedną rodziną i to jest ta świadomość, którą chciałem obudzić. I to nie jest tak, że mi się znudził Kościół w Polsce, ja chcę z niego uciec, ja chcę po prostu otworzyć drzwi i okna i spróbować pokazać, że częścią naszej tożsamości jest również to, co znajduje się poza tym domem, w którym my na co dzień mieszkamy, bo Kościół jest powszechny, jest katolicki, on się składa z mnóstwa kościołów lokalnych, a nie tylko z kościoła w Polsce. I jesteśmy ułomni, jesteśmy kalecy bez naszych braci, którzy żyją za granicami Polski. Nie przeżywamy w pełni naszego kościoła, jeżeli nie jesteśmy z nimi w komunii, również takiej, powiedziałbym, czysto ludzkiej. Nie uczymy się od nich, bo przecież to na tym polega od samego początku, na tym, że to chrześcijaństwo jest religią absolutnie powszechną, niezależną od kultury, aplikowaną tak naprawdę do każdego środowiska, czy aplikowalną. I to sprawia, że ono jest tak nieprawdopodobnie żywe. Powodem tego, że ono jest tak nieprawdopodobnie żywe, jest to, że ono się opiera na tylu różnych wrażliwościach, z tylu różnych soków, w różnych miejscach ziemi czerpie i my się nawzajem możemy, jak to się pięknie w naszym kościelnym języku mówi, ubogacać. Natomiast to, co ja bym chciał zrobić, to przede wszystkim właśnie katolikom w Polsce dać takie poczucie, że się już naprawdę nie muszą dusić w tym całym dyskursie o ojcu Tadeuszu, o tym, czy ten biskup to albo tamto i w tym całym sosie, który został nam zgotowany w ostatnich latach, ale mogą nabrać takiej otuchy, że, takiej dumy, że są częścią naprawdę fascynującego bytu założonego przez Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony też chciałbym pokazać tym moim braciom, których odwiedziłem, że są dla nas ważni, że my o nich myślimy, że może dzięki tej książce będzie tak, że ktoś zacznie się za nich modlić, że ktoś napisze do nich, że ktoś nagle zbuduje z nimi jakąś więź. Ja miałem taki jeden przypadek mojej koleżanki, która przeczytała tę książkę i dała mi taką najkrótszą recenzję, że od tej pory ma 24 nowych znajomych i to było to dokładnie, o co chodzi.
Kilka miejsc, które pan odwiedził. Guam, Salwador, Honduras, Szkocja, Papua Nowa Gwinea, Butan, Stany Zjednoczone, Turkmenistan. Które z tych miejsc największe zrobiło na panu wrażenie?
Wszystkie. Nie ma absolutnie ani jednego, bo to naprawdę nie o miejsca chodzi, tylko o ludzi, a ci ludzie byli rzeczywiście niezwykli. I ojciec Andrzej Madej, który w Turkmenistanie od 20 lat próbuje budować kościół katolicki od zera i w tej chwili tam jest około 100 katolików, czyli ja się widziałem z 80% kościoła katolickiego w Turkmenistanie. Przez Papuę Nową Gwineę, gdzie ludzie poświęcają swoje życie, żeby przetłumaczyć Pismo Święte dla plemion, które liczą 500, może 1000 osób czasami, całe swoje życie oddać dla nich. To wstrząsające zupełnie. Przez moją kochaną Afrykę, po wspólnoty takich radykalnych, ale niezwykle fajnych protestantów w Stanach Zjednoczonych, którzy bardzo sensownie żyją Ewangelią wśród biednych czy pogubionych ludzi, przez kardynała Maradiagę w Hondurasie, który żyje w nieustannym stanie zagrożenia życia, bo co chwila ktoś chce go zabić i jest tak nieprawdopodobnie gościnny, pokazuje mi jakby cały ten honduraski kościół w całej okazałości, przez Australię, Hongkong, w każdym z tych miejsc spotkałem jakichś ludzi, którzy zostawili we mnie bardzo, bardzo dużo, od których się mnóstwo nauczyłem i od mnichów z Plaskarden szkockich i od mniszek prawosławnych w Bisienot. Każda z tych podróży była wstrząsająca, naprawdę wstrząsająca. Te spotkania były niezwykłe. Niektóre jakby jasno czułem, że to nie jest moja wrażliwość, to czym uczestniczę, tak? Na przykład Filipiny. Nie czuję tego. Ani tych kaplic w supermarketach, choć podziwiam, naprawdę to jest niezwykłe, ani tego takiego super, super rozrośniętego masowego katolicyzmu, który czasami po prostu sprawia, że człowiek się czuje jak na dworcu autobusowym, choć oczywiście w tym kościele też jest mnóstwo pięknych rzeczy. Ja mówię z perspektywy turysty, który wpadł i wypadł, tak? Otarł się tylko o ten kościół. Ale tam jest też mnóstwo fascynujących ludzi, niektóre formy może mi nie odpowiadają. Więc było mnóstwo takich doznań i mnóstwo nieprawdopodobnych wrażeń. Nigdy bym się nie odważył na to, żeby to jakoś strukturyzować. No, jedna historia, która rzeczywiście jest tutaj absolutnie wstrząsająca, to jest historia Mariam, czyli tej Koptyjki, która przeszła na chrześcijaństwo z islamu i żyje nieustannie zagrożona tym, że zostanie zabita po prostu w jednym z państw, nie mogę właśnie powiedzieć jakim. To świadectwo, bo nie mogę chyba inaczej tego powiedzieć niż tak kościelnie, które ona składa, no to jest po prostu absolutnie, absolutnie wstrząsająca ludzka historia. I moi znajomi ateiści, którzy to czytali, to płakali, i chrześcijanie, no ja ryczałem po prostu jak bóbr, spisując to nawet z taśmy, no bo miałem poczucie, że obcuję ze świętą, nie dorastam po prostu do pięt.
To ja powiem o innej postaci, która na mnie zrobiła wrażenie. Nagułam, Tim Rohr, publicysta, przy którym nasz Tomasz Terlikowski to jest liberał po prostu.
Tak, tak, no Tim jest absolutnie, to w ogóle ciekawa historia, tak, bo ten Guam to mi wypadł w ogóle, wypadł mi w tej marszucie, bo miałem tam międzylądowanie i jak układałem sobie bilet, już wiedziałem, że kogo mam zwywiadować w Australii, na Filipinach. Okazało się, że loty są przez Guam właśnie. A ja jeszcze tam jechałem z Papui Nowej Gwinei, no więc myślę sobie, już jak ląduję na tym Guam, no to sobie tam się zatrzymam. Więc zrobiłem sobie 4 dni. Nie myślałem, że nic tam nie znajdę. Znaczy miałem oczywiście umówionych ludzi, ale myślę, co tam będzie. I przywiozłem 4 materiały, bo tam jest po prostu tak nieprawdopodobnie żywa sytuacja. A Tim Rohr jest jednym z... Bo tam baza Navy, tak? Na Guam wielka, amerykańskiej marynarki wojennej, lotnictwa, skąd jest cała wojna prawie w Afganistanie prowadzona. Rozmawiałem tam z kapelanem tej bazy. ale też Tim Rohr, który no, jest tam takim jednoosobowym plutonem do zadań specjalnych lokalnego biskupa. I rzeczywiście ja się nie muszę do końca zgadzać ze wszystkimi radykalnymi tezami Tima Rohra, ale nie sposób odmówić takiej uroczej konsekwencji w tym, co on mówi, takiej niezwykle pociągającej konsekwencji, że nawet jeżeli nie zgadzasz się z nim, że jak wprowadzenie mszy trydenckiej to by było zbawienie po prostu dla wszystkich, rozwiązanie wszystkich problemów, albo na przykład masz inne zdanie na temat Obamy niż on ma dość, powiedzmy sobie, bardzo radykalne i generalnie nie jesteś takim hardkorowcem, to mimo wszystko myślisz sobie, wow, gość ma spójny światopogląd, tak? On nie bierze jeńców, to jak doszedł do wniosku, że mu katecheci dzieci demoralizują, bo nie tak uczą religii jak trzeba, to znalazł w kodeksie prawa kanonicznego, że to rodzice są odpowiedzialni za wychowanie religijne dzieci, a nie żaden katecheta. Wycofał dzieci z religii, a jak mu coś szumieli, to powiedział, że ewentualnie mogą przyjść sprawdzić, czy on dobrze te dzieci nauczył, bo to jest dusza nieśmiertelna jego dzieci. To jest za poważna sprawa, że jakiś bałwan się po prostu mu w to angażował. No i jest po prostu niezwykle uroczy, a przy tym jest bardzo sprawnym biznesmenem w dziedzinie nieruchomości, Amwaya i jeszcze tam tysiąca różnych innych historii. No Tim Rohr jest niesamowicie jakąś postacią. I specjalnie umieściłem go gdzieś tam na początku książki. Niektórych podrażni, niektórych właśnie zatrzyma, ale będzie żywy. A to chrześcijaństwo jest bardzo żywe. To jest facet, który przepracował chrześcijaństwo na sobie. Doszedł może do innych wniosków, nie bym doszedł czasami, ale to jest żywe.
Są książki, które bawią, są książki, które uczą, które zachęcają do tego, żeby zastanowić się może trochę nad własnym życiem. W tej książce chyba, tak mi się wydaje, jest to wszystko. Jest także coś, co mnie chyba wzruszyło. Na Papui Nowej Gwinei spotyka pan człowieka, który mówi: modliłem się za Polskę, jak mieliście stan wojenny, jak była walka o wolność. Niesamowite. Na drugim końcu świata ktoś nagle mówi: ja się za was modliłem.
No bo to jest właśnie to, o co chodzi w chrześcijaństwie. To znaczy, że my jesteśmy po prostu global network, tak? To znaczy, że my jesteśmy siecią naczyń połączonych, które są absolutnie we wszystkich miejscach świata. Tak jak mówię w tej książce, że nie ma takiej godziny, nie ma takiego momentu w naszym tutaj życiu w Polsce, kiedy moglibyśmy nie mieć świadomości, że gdzieś tam na świecie jest msza święta odprawiana. Znaczy zawsze jest msza święta gdzieś na świecie, bo jest zmiana czasu. Zawsze ktoś umiera, ktoś się rodzi, ktoś przystępuje do chrztu, ktoś do pierwszej komunii, Kościół żyje. I Ken, Andy, właśnie ten góral z East Highlands w Papui Nowej Gwinei, no mną też wstrząsną, tak? No bo ja tam wchodzę do nich na zajęcia z tego tłumaczenia, bo oni się tam przygotowali do tłumaczenia Starego Testamentu po przetłumaczeniu Nowego. A on mówi: ty jesteś z Polski, ja nie mogę w to uwierzyć. Jak się nazywał ten gość, co założył związki zawodowe? Ja mówię: Wałęsa? Tak, Wałęsa. Ja mówię: człowieku, skąd ty w ogóle wiesz o Wałęsie? Musimy natychmiast porozmawiać. No i efekt tej rozmowy jest w tej książce. A Ken nie tylko opowiedział mi historię Solidarności, wziętą z gazet i z nasłuchu radiowego, ale również opowiedział mi niesamowitą historię swojej religii pierwotnej. No, to było dla mnie wstrząsające, że on mi opowiada o Trójcy Świętej, w którą oni wierzyli przed tym, jak przyszło do nich chrześcijaństwo. I od razu w mojej głowie rodzi się pytanie, czy to Bóg tak siał to naprawdę i te momenty objawienia tak rozkładał, że i im się dostało coś niezwykle ważnego, czy jaka inna była tu historia, ale to siedzi gość, po prostu patrzy na góry w środku Papui Nowej Gwinei i mi opowiada Trójcę Świętą przedchrześcijańską. No po prostu jakiś szok.
Chciałby pan, żeby dzięki tej książce trochę chrześcijanie w Polsce, katolicy w Polsce otworzyli się na ten Kościół powszechny, na ten Kościół, który jest po prostu wszędzie i który ma różne odcienie, chyba tak moglibyśmy powiedzieć.
Ja bym o tym marzył, żebyśmy wreszcie zobaczyli, że on nie musi mieć tylko i wyłącznie mojej, twojej, tego czy innego biskupa twarzy, ale on ma mnóstwo twarzy. On ma ponad 1,3 mld twarzy. I to jest tak niezwykłe uczucie doświadczyć tego i zobaczyć, że w Kościele... Ja podróżując doświadczyłem czegoś, co tutaj już przeczuwałem. To znaczy tego, że naprawdę w Kościele, bo w tych sporach, które mamy w Polsce, nie sposób wytrzymać. To jest po prostu już ponad ludzkie siły, to co się wyprawia. Ja, jak już mnie docisnęło do ściany, to zacząłem sobie sobie uświadamiać, że przecież w kościele jest miejsce dla wszystkich. Przecież od samego początku było tak, że w tym kościele były różne zdania, różne pomysły, różne wspólnoty, które właśnie pisały do siebie listy w różnych miejscach imperium i tylko dzięki temu to przetrwało. Młotkowali się, kłócili, ale było miejsce dla wszystkich. I tak jak w kościele w Polsce jest miejsce dla ojca Rydzyka, dla mnie, dla ojca Ziemby, dla tysiąca różnych innych ludzi o różnych wrażliwościach, tak samo jest miejsce dla wszystkich tych ludzi, którzy są opisani w tej książce i jeszcze dla wielu innych i dla każdego jest miejsce w kościele, bo kościół jest dla wszystkich. I gdybyśmy złapali taki oddech, może ze skromnym udziałem tej książki, zaczerpnęli takiej dumy właśnie, jak mówię, i złapali tę świadomość, że ja idąc do kościoła, tak jak mówiłem to katolikom w Turkmenistanie, którzy siedzieli tacy trochę może zdezorientowani, bo bez kontaktu jeszcze wtedy, oni później pojechali na kongres eucharystyczny do Dublina. To była zupełnie inna historia, ale wtedy ja im mówię, słuchajcie, ktoś w Zambii was potrzebuje. W Zambii chcą, żeby się za nich modlić i oni bez waszej modlitwy nie pojadą. Ja im mówię, jak to w ogóle, co to za historia? I się zaczęło, zaczęła się wymiana listów, zaczęła się wymiana refleksji, zaczęło się coś dziać. Chciałbym, żebyśmy idąc do kościoła nie myśleli o tym, że ten proboszcz albo jakiś inny wikary smędzi na tym kazaniu i ja już tego nie wytrzymam, tylko myśleli sobie, mój Boże, moi bracia w Zambii dzisiaj potrzebują, żebym się za nich pomodlił, na Filipinach, w Hongkongu, tu i jeszcze tam. Ja mam mnóstwo rzeczy do przeżycia w tym kościele i nie muszę się koncentrować na rzeczach, które są drugiej, trzeciej albo czwartej ważności.
Z Szymonem Hołownią rozmawiał Rafał Łączny, a rozmawiał o jego najnowszej książce Last Minute, 24 godziny chrześcijaństwa na świecie. Książkę wydało krakowskie wydawnictwo Znak, a my bardzo serdecznie Państwu ją dzisiaj polecamy.
Still comes out the same.
dzisiaj to już wszystko. Serdecznie Państwu dziękujemy za tę niedzielną wieczorną obecność. Zapraszamy za tydzień na audycję Serce jak obłok. Razem z panią Danutą Gryką będziemy podróżować po świecie. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa osoba. A dziś już dobranoc, mówią Państwu Tomek Goska, który program zrealizował, Agnieszka Osmulska-Ilczuk i Joanna Kuczborska. Thank you.